Dobry wieczór Państwu, którzy oglądają nas przez internet. Dobry wieczór Państwu, którzy są zgromadzeni w sali lustrzanej Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Nazywam się Karolina Głowacka i z przyjemnością otwieram marcową kawiarnię naukową. Jestem jedną z organizatorek kawiarni naukowych wspólnie z panią dr Zuzanną Teplic, szefową Festiwalu Nauki i profesor Magdaleną Fikus. Dobrą duszą i wielką legendą popularyzacji nauki w kraju. Mili Państwo, oczywiście nasze spotkania odbywają się we współpracy i wsparciu z Polskiej Akademii Nauk, a także Wszechnicy, dzięki której możecie nas oglądać przez internet, a dziś zajmiemy się tematem przełomu, tematem przejścia, tej sytuacji, gdzie różne siły się ze sobą spotykają i magia wkracza do naszego codziennego życia. Pani profesor Katarzyna Smyk przyjechała do nas z Lublina. Zapraszamy serdecznie z Instytutu Nauk o Kulturze UMC, z Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Klaski, tak jest. Pani profesor jest uznaną, znakomitą specjalistką, badaczką kultury ludowej i zapewniam Państwa, że to będzie wspaniały wykład. Bardzo prosimy.
Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam bardzo osoby zgromadzone w sali, ale też naszych internautów. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam przybliżyć dzisiaj temat magicznych sposobów zapewniania sobie pomyślności, ale tak, aby pokazać, że kultura tradycyjna zmienia chaos w kosmos. I pierwsza rzecz, o jakiej warto powiedzieć, już szukam, jak to się, żeby zmienić. Strzałką, tak, robię to, ale to nie działa. Tak, to po pierwsze ten chaos. Chaos rozumiemy jako stan niestabilności, bezdennej pustki i pomieszania żywiołów. W mitologii greckiej właśnie chaos to przecież bóstwo... No właśnie, tak, dziękuję. To przecież bóstwo władające właśnie próżnią. Próżnią, czyli taką pierwotną siłą, pierwotnym, nieuporządkowanym stanem sprzed demiurgicznego stwarzania świata. Stwarzania świata, a więc kosmosu. Kosmos natomiast wtedy, gdy chcemy badać myślenie magiczne, myślenie mityczne, oznacza nie do końca to, co widzieliśmy przed chwilą, czyli ten kosmos, gwiazdy, planety, ale właśnie przede wszystkim widomy naszym oczom wszechświat, to co zmysłami możemy zanotować, ale również dla kultury tradycyjnej kosmos to ład. Ład i uporządkowanie, które osiąga pełnię takiego spójnego uniwersum. Uniwersum, które prototypowo znane jest z tamtych czasów, tego boskiego illo tempore. Więc właśnie tak na to można spojrzeć. I to powracanie do tego mitycznego czasu właśnie illo tempore służy temu, żeby czerpać siłę, czerpać moc, aby według zasad rytuału właśnie odnawiać ład świata. W polskiej obrzędowości tradycyjnej, to tak podobnie jak i w rytuałach wielu kultur, można widzieć szereg właśnie obrzędów i zwyczajów, których celem właśnie jest, nie używam słowa było, tylko jest, ponowienie właśnie tego boskiego, idealnego porządku. Chodzi o to, aby ponowić ten idealny porządek tak w życiu człowieka. Będą Państwo widzieli ten poziom działań zapewniających pomyślność, jak wspólnoty, ale też całego uniwersum. Ja używam takiego pojęcia rzeczywistości równoległych, tak aby zobrazować właśnie te formy działań rytualnych, które polegają na tym, że oto podmiot tych czynności, a więc człowiek, pan, pani, ja, możemy działać przecież tylko na tej swojej człowieczej przestrzeni, czyli w małej człowieczej skali. A tak naprawdę dzięki temu możemy wpływać na skalę makro, na cały makrokosmos. I właśnie te gesty poczynione na elementach mikrokosmosu przekładają się na wielką skalę i dlatego właśnie to można określić magią, można to zobrazować przez pojęcie magii sympatycznej. Dałam tutaj przypis, że w dalszym ciągu naszego spotkania będę się odnosiła do kultury ludowej XIX wieku, tej, którą znamy też z pism Oskara Kolberga, tak żeby Państwo rozumieli, czemu nie sięgam szerzej, nie będzie o Mokoszy, nie będzie o Welesie ani o Perunie, tylko właśnie przyjrzymy się śladom tych tradycji, które opisywał jeszcze w XIX wieku Oskar Kolberg. No właśnie, następna rzecz jest istotna taka, że to tworzenie ładu, tworzenie kosmosu zawsze odbywa się przez chaos. Badacze określają to antraktem chaosu, że trzeba wywołać czasem nawet ten chaos, zafundować go sobie, w myśleniu magicznym to jest ważne, aby zbudować coś nowego. I tak, aby ten antrakt chaosu zobrazować, pomyślałam, że to jest tak jak właśnie to burzenie. Trzeba zburzyć, żeby móc na nowych zasadach zbudować coś naprawdę dobrego, idealnego od fundamentów. Dom, wybrałam to zdjęcie. Dom jest w kulturze takim archetypem przestrzeni bezpiecznej, oświetlonej, oswojonej. A od progu już dzieje się orbis exterior, już dzieje się ten świat groźny. Jego archetypem będzie las. I to jest właśnie tak, jeżeli chcemy sięgnąć, teraz już interpretuję myślenie człowieka obrzędowego, że tak powiem. Jeżeli chcemy zbudować ład, chcemy wejść w in illo tempore, chcemy sięgnąć tego sakrum w najczystszej postaci, tej właśnie boskiej, to musimy przejść przez obrzędowy chaos. No i przykłady takich rytuałów służących właśnie temu budowaniu kosmosu przez chaos. Zaraz za chwilkę poszukamy tutaj chaosu. Mianowicie na przykład z obrzędowości dorożnej, to jest chodzenie z kozą. Jest w tych zwyczajach chodzenia z kozą, które jest takim widowiskiem odgrywanym przez grupę zwłaszcza w okresie Nowego Roku i Bożego Narodzenia do Trzech Króli, grupę mężczyzn, jest taki element, że koza musi upaść, czyli umrzeć, po to, żeby potem można ją było rytualnie cucić. Więc właśnie to pobudzanie płodności, pobudzanie świata, projekcja zmartwychwstania świata, ale dzieje się to przez chaos. No jak to koza wchodzi do domu, to jest pierwsze zawieszenie tradycyjnych porządków. Ponadto wiemy, że to jest trochę człowiek, trochę koza, taka hybryda. Widzimy chłopaka, ale przebranego za cygankę. Widzimy w tym orszaku śmierć, widzimy w tym orszaku Żyda, jakąś taką postać chtoniczną z garbem, czyli ktoś z nas i z pomiędzy nas, ale też obcy. I dzieją się takie rzeczy jak brudzenie, dotykanie twarzy, smalenie twarzy, dotykanie dziewcząt w sposób, który w normalnych czasach kosmosu by się nie mógł zdarzyć, podkradanie smakołyków z komory albo z patelni. Więc to jest właśnie ten przykład. Inny przykład, ubieranie ładnej bożonarodzeniowej choinki, to oznacza tworzenie ładu właśnie kosmicznego na cały nadchodzący rok. I dzieje się to też przez ten antrakt chaosu. Po pierwsze, no drzewo z lasu wchodzi do naszych domów. Mało tego, to drzewo powinno jeszcze być skradzione według wielu tradycji. A dopiero skradzione, czyli znowu zawieszenie, to jest jakiś chaos, tak? Normalnej sytuacji takich dobrosąsiedzkich relacji nie powinno się okradać sąsiada. A tutaj się okazuje, że właśnie tak. Ono przychodzi do domu z obrzędowej kradzieży, a szpic przecież przekłuwa w ogóle sufit naszego domu i nieboskłon, gdzie przez to samo mogą spłynąć anioły, które gdzieś obok tych czarownic zawieszanych na choince mogą raptem w tym obrzędowym chaosie się znaleźć. Z obrzędowości rodzinnej to jest na przykład to, że daruje się niemowlęciu odpowiednie dary. To jest akurat kukiełka, czyli właśnie taka wielka bułka, którą matka chrzestna musiała przygotować i zanieść dziecku, ale to nie tylko to dawano przy pierwszej wizycie. Te rzeczy, które miały generalnie, jaki tam skład by nie był, ale miały zapewnić szczęście, zapewnić dobre zatrudnienie przez całe życie dorosłe, powodzenie w szkole na przykład, żeby się dziecko szybko uczyło, czy los przyszłej rodziny, którą zawiąże. Inne sytuacje, to jest znowu to powitanie młodych chlebem i solą, przez to też mają mieć pomyślne życie. Czy też należyte zaopatrzenie zmarłego na drogę, tak? Byśmy powiedzieli przez Styks. To na przykład znowu chaos, tak? Otwieranie, rozsuwanie, otwieranie wszystkich szaf, szuflad, okien, uchylanie drzwi, uchylanie obór, czyli cała magia Alkmeny. Widzą Państwo, to są takie działania lekkiego chaosu, czyli niecodzienne, nadzwyczajne, po to, żeby po prostu dusza nie była związana z tą przestrzenią, mogła śmiało wyjść. No i tak, i do tego wszystkiego jest wiosna. Wiosna, czyli ten czas, dzięki któremu my jesteśmy tutaj. Tak, bo Państwo szukali sposobu, jak święta i obrzędowość świąteczną spopularyzować. Chciałam pokazać, że jesteśmy w fazie inicjalnej. O ile, jeżeli mówimy o przesileniu zimowym, to była taka faza inicjalna Słońca, o tyle na wiosnę mamy fazę inicjalną przyrody. Tak? Rozpoczyna się rok wegetacyjny. I ta faza inicjalna stwarza dla nas taki, stwarza okazję, żeby właśnie teraz, gdy świat się zaczyna, gdy świat się ponawia, przyroda się odradza, to żeby właśnie pokazać, w którą stronę my byśmy sobie chcieli wymarzyć ten najbliższy przynajmniej rok. No tak, mamy poszczenie, martwotę Wielkiego Postu. To poszczenie jako rygor jakościowy, rygor też ilościowy, wtórnie bardzo mocno skojarzony z obrzędowością chrześcijańską i z całym systemem właśnie chrześcijańskiej wiary, ale też, czy wyznania, ale też miało to znaczenie również projektowania porządku. Na przykład Warmiacy wierzyli, że przez pilne poszczenie w Wielkim Poście mogą zapewnić sobie pomyślność w chowie bydła. Pamiętajmy, że ten czas martwoty to również czas ubierania, nakaz ubierania ciemnych chust, ciemnych szat, zakaz używania kolorów. Mamy też tutaj w okresie Wielkiego Postu ogromny zakres magii wegetacyjnej. Tak, za chwilkę Państwo w tych przykładach, które podam, zobaczą kapłana, chłopa, rybaka, który staje się rolnika, chłopa, rybaka, który staje się kapłanem. Mówi się o tym siewcy, znamy to z powieści Reymonta, tak? Ten moment śmierci Boryny, gdy on tam jest właśnie tym siewcą opisany i pokazany też nam potem w adaptacji, też w takim właśnie doniosłym momencie. Można o tym pamiętać i zobaczyć też, jakie rytuały w tym swoim domowej przestrzeni, domowym oficjum wykonywał rolnik, chłop, rybak w okresie Wielkiego Postu, aby zapewnić sobie pomyślność, czy zbudować kosmos. Ja tak dla przykładu, to załóżmy w świętego Grzegorza, 12 marca, mówi się wtedy, rzeki idą do morza, bierz rybaku do morza. To właśnie wtedy kaszubscy rybacy rozpoczynali uroczyście sezon połowów. Od poświęcenia niewodu przed wschodem słońca przez szypra, potem 4-5 mężczyzn bierze w tym udział bez kobiet. Tak samo w Beskidzie tego dnia, w Beskidzie Śląskim, w Cieszynie, chodziły po domach trzyosobowe grupy grupki chłopców zwanych Grzegorze właśnie, co nam przywodzi na pamięć Gregorianki, właśnie te, takie żakowskie święto, które zanikło z XIX wiekiem. Ci chłopcy chodzili, składali życzenia, dostawali za to jajka. Przy tej wymianie darów, dobrego słowa, dobrego życzenia i jajka też stwarza się nowy świat. Nowy świat. Świętego Józefa, to jest 19 marca, czyli jutro. Rozpoczyna się zwyczajowo prace polowe w wielu regionach, niezależnie w ogóle od pogody. Chodziło też o to, aby na przykład orkę rozpocząć, przynajmniej jedną skibę odłożyć, tak aby wiodło się. Jest przysłowie na świętego Józefa, przez pole bruzda. I tego też dnia na przykład pszczelarze zaczynali przegląd uli, a gospodynie nasadzały gęsi na jajka, tak aby właśnie z tym dniem, z tym świętym budować ten nowy ład, nowy porządek, powiemy, kosmos na cały następny rok. Zwiastowanie było bardzo wielkim świętem. W niektórych regionach nawet uważano je za istotniejsze, ważniejsze od Wielkanocy. To jest ten czas budzenia się roślin. Zobaczmy nawet same nazwy tego święta. Matka Boska Strumienna, ponieważ strumienie tracą tę powłokę lodu i zaczynają płynąć. Otworna albo roztworna, bo wierzono, że wtedy ziemia się otwiera. Obserwowano wtedy to puszczanie lodu właśnie i to z tego powodu wtedy symbolicznie rozpoczynano orkę, symbolicznie rozpoczynano siew. Na Kaszubach sadzono właśnie wtedy groch. Na Podlasiu właśnie jest uważane za jedno z ważniejszych świąt, nawet od Wielkanocy. I stąd właśnie był zakaz przynoszenia tego dnia czegokolwiek z lasu, no właśnie po to, żeby żmije w gospodarstwie się nie mnożyły. Też wtedy pieczono bułki, takie bułki w postaci bocianich łap, w postaci bron, sierpa, pługa, w kształcie narzędzi rolniczych. Tak obdarowywano nim wzajemnie gospodarzy, właśnie w celu zapewnienia sobie urodzaju. Ten kształt bułki był tym znakiem. No, bocianie busłowe łapy, mówiąc inaczej, to po prostu szczęście, czy raz szczęście. To wtedy rozliczano się ze służbą na Kaszubach i godzono na następny rok. Państwo mogą tę sytuację godzenia służby, zapłaty za miniony rok i godzenia na następny kojarzyć sobie ze świętem Szczepana, świętego Szczepana w te święta Bożego Narodzenia, bo to jest rzeczywiście ten moment końca roku i początku drugiego. I ta sytuacja, że na Kaszubach mamy to również w czasie Wielkanocy czy w okresie Wielkiego Postu, na zwiastowanie, to nam przypomina, że to rzeczywiście jest tak samo noworoczny czas, jak ten w okolicy 1 stycznia. Więc ta noworoczność tutaj bardzo wyraźnie się przewija. Ta martwota Wielkiego Postu, ona jest też przerywana antraktami chaosu. Tak, żeby zrównoważyć to, co związane ze śmiercią, tym, co związane z życiem. I oto są przykłady, jak obiecałam, że będę mówić o tym, co jest. To zobaczmy rok 2022. To jest podpis właśnie z tego portalu, którego podpis, tytuł tych informacji. To właśnie taki dzień w różnych okolicach Polski, w różnych regionach i dla grup etnograficznych był on lokowany w innym momencie kalendarzu, ale można było wtedy organizować zabawę. My dzisiaj widzimy, że nawet trzeba, tak? A Kościół katolicki nie zabronił nam tego elementu, równoważąc na przykład to, że mamy w liturgii niedzielę zwaną medianą, czyli połową, w czasie której też wypadają słowa raduj się Jerozolimo, rozbrzmiewają organy i kapłan zamiast wielkopostnego fioletowego ornatu wdziewa ten różowy. Więc tutaj jest ta zbieżność, że gdzieś jest potrzeba oddechu, smutek, śmierć, ale gdzieś potrzeba martwota, Wielkiego Postu, ale gdzieś potrzeba oddechu. I właśnie to półpoście staje się takim antraktem w czasie śmierci, to wielkopostne przymieranie świata równoważone jest śmiechem, obrzędowym hałasem, biesiadowaniem, które z kolei jest metonimią życia. Zobaczymy tutaj ten świat na opak. To jest ten moment, to jest to przełamanie postu, kiedy są zarzucone wszelkie zasady. To znaczy, no, może być to kłopotliwe dla nas, że oto tak będą wyglądały, czy nie będzie można wejść do sklepu albo na przystanek, a właściciele będą musieli szukać tych swoich bram, furtek, wozów i nie tylko. Ale też to jest moment, kiedy trudno pozwać kogoś o naruszenie dobrych. Jest to inny temat, może na dyskusję, o naruszenie dóbr. No właśnie, mamy ten antrakt chaosu, czas na psoty. To właśnie wtedy kawalerowie pannom pokryjomu wpuszczali do domów wróble, rozbierali wozy, układali je na dachu. Myślę, że Państwo znają te zwyczaje również z nocy sylwestrowej. Furtki, bramy porzucają ich gdzieś niedaleko, już nie, żeby nie robić za dużego kłopotu, ale teraz Państwo widzą, że tak jak to dzieje się w czasie Sylwestra, tej właśnie nocy, gdy się rozpoczyna cykl noworoczny, tak samo dokładnie dzieje się i tutaj. No właśnie, pannom na wydaniu też dziewczyny wrzucały garnki, chłopcy wrzucali garnki z popiołem, rozbijali je o drzwi, czasami też i dziewczyny próbowały się odwdzięczyć i tak samo brudziły i hałasowały przed domami, co oznaczało dla kawalera szybki ożenek, a dla panny szybkie za mąż pójście. Także razem to się nazywa przebijaniem postu. I chciałam tutaj zwrócić uwagę na ten element tłuczenia garnków, tego hałasu. To koresponduje też z taką sytuacją hałasowania, obrzędowego hałasowania chłopców. To akurat Małgorzata Dziura odnotowuje dla okolic Przemyśla. Młodych chłopców za pomocą kołatek, młoteczków, którzy właśnie biegali i czynili ten obrzędowy zgiełk. To jest znowu chaos, tak, z którego za chwilkę będziemy budować swój kosmos. Ten zgiełk obrzędowy, on ma funkcje apotropeiczne, czyli ma ochronić, dokąd dobiegną te hałasy, tam będzie bezpiecznie. I zabezpiecza wtedy taki obrzędowy hałas momenty przejścia, jak pisze o tym Piotr Kowalski. Zabezpiecza ten moment przejścia, co nam znowu powtarza, jesteśmy w fazie inicjalnej, zaczyna się wiosną, zaczyna się teraz, nowy rok, tyle że wegetacyjny, a nie solarny. Tutaj też to widać, to takie noworoczne modelowanie pomyślności znowu i matrymonialnej, ale też kreuje się lepszy świat, ma to sprzyjać społeczności, ale też jednostce. I z innych tematów, to się pojawiło już w komentarzach do zapowiedzi naszego spotkania, że na pewno będą marzanna, że to takie skomplikowane, tak, komplikuje się, bo są też marzanioki. Tutaj widzimy z Brynicy, Śląsk, województwo opolskie, ale też w tamtych stronach do dzisiaj można przejechać się i zobaczyć te marzanioki i marzanny pozatykane w różnych miejscach na zewnątrz domów, dachów, na drzewach, więc to nie tylko wysyłało się marzanny właśnie z wodą czy z ogniem, ale też wysyła się je na drzewo. To jest topienie marzanny, nic nowego pewnie Państwu nie powiem, że to kukła, która gdzieś miała uosobić właśnie nieszczęście, chorobę. Nawet z tą kukłą obchodzono wieś od osoby, od obejścia do obejścia, aby ona no, wchłonęła całe zło, nieszczęście i to wtedy zostaje wyrzucona, wydalona poza granicę, czyli wsi, czyli Vorbis Exterior. I tak jak Fraser też o tym pisze, tam można czytać dla całej Europy, jak on to interpretuje i jak on znajduje ten zwyczaj, że to jest właśnie to zabicie zimy, wyprowadzenie choroby. Znamy też inne podobne zwyczaje, to akurat z przekazów medialnych, bo jest bardzo kontrowersyjny, właśnie Prudnik na Podkarpaciu albo Skoczów, tam gdzie mamy wodzenie Judosza w Skoczowie, wodzenie, palenie, bicie Judosza. Z biegiem czasu to słowo przylgnęło. Nie ma żadna, której nazwa jest podobna do moru, do zabijania, ale właśnie Judosz jest to do rozważenia, tak? Nie będziemy wchodzić w szczegół, ale to chodzi o to samo, tak? Tak samo żywioł, jak ogień, to i woda, one przyjmują, oczyszczają, zabierają i możemy wtedy, no cóż, możemy wtedy wnieść gaik. To akurat gmina Tomaszów Mazowiecki, więc zobaczmy, tak jak pokazuje to Fraser w swoich książkach, to wprowadzenie gaika tak idzie wzdłuż od Śląska, coraz bardziej w Polskę, w takim pasie wzdłuż Wisły. Z innych badań też to państwo znajdą. Czasami te dwa, wyprowadzenie zimy, marzanny, nieszczęść chorób i wprowadzenie gaika były dwiema częściami tego samego zwyczaju, albo jednego dnia organizowane, albo w innych terminach. Jest to też nazywane nowym latkiem, czyli to znowu nam pokazuje, że idziemy z nowym latkiem, a więc z nowym rokiem. Nowa latorośl, która miała przynieść urodzaj. Słowo maik z kolei skojarzymy z majem, czyli miał ta zielona ozdobiona gałąź razem z tymi młodymi pannami, które pięknymi, pięknie ubranymi, które miały obnosić właśnie ten gaik. Maik to miało przynieść zieleń, tak? Urodzaj, tak samo rozkwit. Z kolei nazwa gaj pochodzi od gojenia. Gaj i gojenie mają ten sam źródło słów i to bardzo stary, gdzieś jakbyśmy szukali, to i praindoeuropejsko da się to znaleźć, czyli zazielenienie rany, zagojenie jakiejś rany. Przyroda, ta martwota zimy jest kojarzona z pustą ziemią, a teraz proszę bardzo, będziemy ją zazieleniać właśnie poniekąd, zabliźniać tę ranę po zimie. No to także to już jesteśmy wyjątkowo w okresie wiosny, jak państwo widzą. No cóż, pisanki i palma. Pisanki, na tych pisankach to byłby osobny temat, więc tylko zasygnalizuję. Wzięłam bliskie mojej okolicy pisanki krzczonowskie, ale też wiele innych, na wielu innych państwo znajdą słońca, gwiazdy, kwiat, rośliny, wszelkie gałązki. To przecież prośba, takie dobre życzenie urodzaju. Jeżeli gdzieś jest gwiazda, to ona przypomina, że tam w środku jest ta siła, która daje życie, żółtko. Więc niechby tak to przebiło się do naszego świata, ta siła odnowionego słońca. Jajko przecież było kojarzone z całym kosmosem i to żółtko w środku to nic innego jak słońce. Niech ono przebije się z tego centrum, które powstaje z połączenia różnych linii. Krzyż, no to znowu słońce, jak zobaczymy krzyż, różne trykwery albo jeszcze bardziej swastyki, to będzie takie słońce, krzyż poruszony, czyli ruch, niech to się dzieje, jeszcze wyraźniej widać ruch w różnego typu zawijkach, spiralkach, gdzie jest właśnie taka siła odśrodkowa, której życzymy sobie. No jeżeli chodzi o kolory, to proszę nie sugerować się, że czarny to jest skojarzony dzisiaj z żałobą, ponieważ gdy śledziłam symbolikę kolorów pisanek, to się okazuje, że ten czarny zawiera wszystkie kolory. I niebieski, czyli niebo, woda, i zielony, nadzieja, rośliny, i czerwony, a więc krew, życie, pobudzenie. Wszystkie one razem spotykają się w czarnym, czyli czarna pisanka załatwi nam całość tego uniwersum. No i palma wielkanocna, która no, musi być zielona, ma też magiczną moc, ponieważ na przykład podczas święcenia pilnowano tej palmy. Na przykład koło Ropczyc, jak co Krzysztof Ruszel zapisał, trzeba było trzymać ją do dołu, tą zielenią, właśnie po to, żeby krowy, jak to mówią, tam nie gziły się na pastwisku. Czyli ład w tym momencie inicjacji możemy sobie zapewnić też i poza swoim obejściem w polu, w zagrodzie. W Polsce Środkowej z kolei, wschodniej, po wyjściu z kościoła, a na Podlasiu z cerkwi, właśnie ludzie wierni palmowali się. To jest to określenie gwarowe, palmować się. Widzimy magię przestyczność, ta zielona gałązka z wiecznie zielonych elementów, jak tutaj mamy bukszpan, ale do tego z wiecznie kwitnących, wiecznie żywych i dobrze wyglądających kwiatów. Tu mamy nieśmiertelniki tak zwane, nomen omen, ale przecież wiele palm to też kwiaty z bibuły, które właśnie są świeże, kolorowe na początek wiosny. To przez w wyniku magii przez styczność przenosiła taka palma poprzez uderzenie wszystkie te znaczenia życia, koloru, mocy, odnowienia. Ale na przykład po powrocie do domu ze święcenia dotykano palmą domowników po plecach. Może Państwo jeszcze teraz to robią. To jest takie rytualne uderzanie, czyli symboliczne. Nie chodzi o to, żeby kogoś nabić, ale chodzi o to, żeby kogoś dotknąć, aby pobudzić w nim życie. I mówiono przy tym różnego typu oracyjki. Na przykład takie: palma bije, nie zabije, młode koćki, stare kije. Pamiętajcie, chrześcijanie, że za tydzień zmartwychwstanie element magiczny połączony z elementem chrześcijańskim. Albo: wierzba bije, nie zabije, bądź bogaty jak ziemia, a zdrowy jak woda. To Joanna Szadura i Janina Szymańska zanotowały w swoich pracach. W niektórych regionach też wykonywano dwie palmy. Jedną zatykano za obraz w domu, takie ważne, święte miejsce, aby chroniła obejście przed piorunami, a drugą właśnie wynoszono w pole, wtykano w rolę. Mogą też Państwo znać taki zwyczaj, on parę lat temu został też wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, jak na Śląsku Opolskim jest palma poświęcona w palmową niedzielę, a te baśki, gałązki wierzby wyjmuje się i robi z nich krzyżyki w Wielki Piątek, żeby przed świtem właśnie wynieść, wetknąć w rolę, aby się rodziło, ale też aby chroniła od gradów, nawałnic, to na pewno. I trwa to w tym takim domowym obrzędzie w tamtych stronach do dziś. No i powszechnie palmę potem stawiano w oknie w celu ochrony przed piorunami, a w niektórych regionach też palono jej gałązki, gdy były pioruny, błyskało się. No i przy konaniu ona też była potrzebna jako kropidło właśnie w celu odegnania od umierającego złego ducha, aby pomóc przeprowadzić na drugą stronę. Czyli zobaczmy, ten czas Wielkanocy każe nam zadbać o wiele elementów, bo tak naprawdę potem przez resztę roku życia, a nawet i po śmierci, może nam wymodelować właśnie wymarzony kosmos. Koszyk wielkanocny. Nie wiem, czy mamy czas, żeby mówić o koszyku. To też jest taki cały kosmos i całe nasze życie, nie tylko święta zawarte w jednym artefakcie, w jednym atrybucie świątecznym, bardzo powszechnym. Warto byłoby, żeby też Państwo przypomnieli sobie albo popytali w okolicy, co znaczy dla Państwa palma, pisanka, wzory. Jakie wzory są na Waszych stołach wielkanocnych. Tak samo dotyczy też i tego koszyka wielkanocnego. No przede wszystkim kiedyś to była ważne, aby była duża liczba jaj. To nie tylko dlatego, że dla każdego domownika, ale czasem i więcej dla gości, im więcej jaj, to tym będzie obfitszy, lepszy rok. One były i obierane, i w skorupkach, i białe, i barwione, i pisanki. Do dzisiaj chyba też tak mamy, dodamy do tego plastikowe, czy nie dodamy plastikowych? Nie. Oprócz tego drewniane, dodamy drewniane, czy nie? Nie, dobrze, drewniane też nie. Ale czekoladowe to może już czasem warto, nie? Też nie? Czy da się? No właśnie. Czyli pokazuje też tę zmienność, ale to jajko, które tak czy siak gdzieś musi być w środku. No tak, to w niektórych regionach, nie wiem jak u Państwa, wierzy się, że to na pamiątkę kamienowania Pana Jezusa. I potem jego zmartwychwstania, bo to jajko ma wiele znaczeń też i związanych z grobem, z krzyżem. Wierzy się z ukrzyżowaniem. Tutaj te legendy są niezwykłe, to też inny temat. Ale też wierzy się, że dlatego na Wielkanoc ważne jest tak bardzo jajko, bo tak jak piskle przebija się przez jajko, mówią legendy ludowe polskie, to tak samo i Chrystus musiał z grobu wyjść na zewnątrz. Stąd tak wytłumaczono tę wagę jajka. Musiało być ciasto. Ciasto, jeden bochen chleba przynajmniej, czy też jakieś paschy, to zwłaszcza ludność prawosławna, czy kulicze, takie baby drożdżowe. Tak, aby przede wszystkim nigdy nie zabrakło chleba. Była sól, pieprz, chrzan, po to, abyśmy potem jedząc to zaznali goryczy, takie jak Jezus odczuwał, gdy go pojono octem na Golgocie. Poza tym pęta kiełbasy musiały być. To dlatego, że Pan Jezus był powrozami pętany, wiązany podczas swojej męki. Ale też mówi się, że pęta kiełbasy przypominają nam to 10 przykazań. Może wtedy, gdy jest to 10 pęt. Dzisiaj wiemy, że mamy symbolicznie zazwyczaj. Mamy też boczek, szynkę, mięsa, głowiznę, masło, ser. Musiałaby to być mięso z kością, żeby potem włożyć przeciwko kretom w kretowisko. Ten ser, mówi się, że to dlatego, że to pasterze, jak szli do małego Jezuska, to też nieśli mu dary, więc teraz podobnie i my. No i baranek pojawił się najpierw z masła, troszkę później z masła i ciasta, a dużo później, bo już w XX wieku z cukru, czy do dzisiaj mamy z gliny. Wspomnę w nawiasie plastikowe, żeby się nie narazić, to zrobię to tak mimochodem, bo dzisiaj i to dodajemy do naszych koszyków. No ale na przykład w Wielkopolsce umieszczano też wódkę. By trzeba było poszukać wśród znajomych Wielkopolan, żeby wytłumaczyli dlaczego. Na Lubelszczyźnie natomiast pojawiał się kartofel, który potem jako pierwszy był wiosną sadzany w pole. Z kolei wierni prawosławni w koszyku umieszczali właśnie paskę, czyli taką bułkę z mąki razowej, ozdobioną krzyżem, różą, ptaszkiem z ciasta. Wstawiają do dzisiaj zresztą zapaloną świecę, tak żeby i to pięknie wyglądało. No, to, co może warto też zauważyć, to, że wierzono, że zapomnienie któregoś składnika było bardzo złą wróżbą na kolejny rok. Może przypomnę takie mniej znane elementy, jak to związane też z koszykiem, jak to, że po poświęceniu, już patrzę w jakie to są okolice, Podkarpacie, Lubelszczyzna, obchodzono z tą święconką gospodarstwa, uderzając koszem. To był wielki koszek, trzeba było tyle zmieścić, a więc powiedzmy koszykiem w węgły, w pasiekę, w celu zatrzymania dobrych sił. Tak? Czyli znowu zobaczymy tę magię przestyczność, niech ta doskonałość i bogactwo tego koszyka przeniesie się. No tak, uderzanie w pasiekę, tak, pan kręci głową, to się nie sprawdzi, ponieważ będzie chodziło o to, żeby nie zniszczyć tego ula. Oczywiście, no tak to przekazują nam zapisy. Może chodziło o uderzenie jakiegoś gospodarskiego w budynku w pasiece. Na przykład wykonywano w Krośnieńskiem, miało to zabezpieczyć przed wężami i jaszczurkami, też między innymi właśnie pasiekę. Wnoszono do domu, to na naszej, mojej Lubelszczyźnie, z takimi słowami, witano pochwalony najpierw, tak, czyli bardzo uroczyście, jako ten element sakrum poświęconego przez kapłana. Ale wygłaszano też formułkę karaluchy i stonogi i wszelkie robactwo z chałupy, bo święcone idzie do chałupy. Ten też troszkę święconki, co też może jest rzadziej dzisiaj praktykowane, w niektórych regionach przekazywano bydłu, kurom, żeby po prostu dobrze się chowały. Czasami dawano też psu po to, aby chronić go przed wścieklizną. Ważne są skorupki z jaj, to się zawsze zastanawiamy, co z tym zrobić, czy można wyrzucić, czy nie, nie ma gdzie spalić. No przede wszystkim było to wykorzystywane do tego, aby zakopać w polu, w ogrodzie. Dzisiaj wiem, że kto nie ma pola, nie ma ogrody, to zakopuje je po prostu w doniczce, tak żeby przeniosło się. Proszę. Wapnę, no tak, bo to jest wapno, oczywiście można to wytłumaczyć nie tylko magicznie, ale też tak racjonalnie, zgadzamy się z panią. Więc i tutaj na zasadzie magii przez styczność też otaczano zagony właśnie oziminy, by wybijać szkodniki. Takie niegotowane jajka dawano krowom, toczono je po grzbietach koni, krów właśnie po to, żeby były takie lśniące, okrągłe miały boki, jak okrągłe są jajka, dorodne. No i oczywiście zdrowe przez cały sezon. A zjedzenie jajek i chrzanu ze święconki na pewno zapewniało, w niektórych regionach tak wierzano, zapewniało zdrowe zęby, ale także służyły do leczenia. Potem tak, nawet wodę, zero waste byśmy powiedzieli, ale nawet wodę, w której gotowano jajka na święconkę, uważano za, w niektórych regionach, za, to akurat na Podkarpaciu, za magiczną. Obmywano się nią dla zdrowia, leczono liszaje, wrzody, a krowom obmywano racice, by nie pękały. I tak bym mogła też o koszyku wielkanocnym jeszcze trochę. Ale przejdźmy do kolejnych zagadnień wielkanocnego bębnienia. Przed świtem w Wielką Niedzielę, a dokładnie od północy, w Wielką Sobotę do Rezurekcji, właśnie w kilku regionach kraju do dzisiaj są praktykowane takie zwyczaje, że oto mężczyźni w odpowiedniej liczbie wychodzą, niosą bęben. Ten akurat wiłżyk, który tutaj widać, ma prawie metr średnicy. Jest wykonany właśnie z mosiądzu, więc panowie niosą i następnie uderzają w różnych częściach iłży, aż do rezurekcji. Trwa taki obchód. Z kolei w Janowcu, tutaj po drugiej stronie Kazimierza nad Wisłą, bębnią dwie grupy chłopców. Odkąd jest to nagłaśniane, to bardzo wielu przybywa tam również widzów. Tylko na tę okazję przyjeżdżają. Idą z dwóch końców miejscowości, żeby spotkać się w kościele na rezurekcji. To się wiąże też ze zwyczajem wystrzałów z armat, innego typu wybuchom, czy tak jak na przykład budzenia na rezurekcję w Przeworsku. Oprócz bębnów to także orkiestra dęta maszerująca przez miejscowość. Wszystko to razem przypomina nam obrzędowy hałas, który ma z jednej strony zabezpieczyć tę przestrzeń przed wszelkim złem, złymi wpływami, duchami, nieszczęściem, ten moment przesilenia tej inicjacji, ale z nowego czasu, odrodzenia się Boga, zmartwychwstania Boga, ale też mówi się, że to też jest przypomnienie, że oto wtedy między 12 w nocy a rezurekcją po prostu pękały skały, gdy Jezus zmartwychwstawał. Na pewno zobaczymy tutaj też tę siłę męską, która, bo to mężczyźni tylko chodzą bębnią. Jeżeli myślimy o pozycjami, jeżeli chodzi o magię, to rzeczywiście po stronie mężczyzny jest słońce, życie, jasność i to dlatego też ta męska siła w przeciwieństwie do kobiet, ale to znowu inny temat. Chciałam też pokazać jeszcze taki jeden wymiar i to już będą ostatnie minuty tego wystąpienia. że oto wiele z tych elementów, które Państwu pokazałam, to dzieje się w drodze. Nie wiem, czy zauważyliście, bo i mężczyźni chodzą z tym bębnem, i kolędnicy, i my niesiemy do kościoła ten koszyk, wracamy też w jakiś specjalny sposób. Droga. Bowiem okazuje się, że droga też jest organizatorem ładu świata, jest organizatorem kosmosu. Możemy w drodze zbudować swój nowy początek. To na przykład są te wielkanocne procesje, różnego typu obchodzenie pól, które potem spotkamy aż do końca okresu wiosenno-wielkanocnego, czyli do świętego Jana. Gdzieś, no właśnie na Ukrainie wiem, że jest wodzenie kusta, czyli znowu wprowadzanie takiej ustrojonej dziewczyny, która przynosi z lasu do domu radość, życie, odnowienie całego naszego świata. I no właśnie, to się dzieje w drodze. Przypomnę, że na koniec tego okresu mamy też, to jest akurat przykład miejscowości Klucz na Śląsku Opolskim, parafia Klucz, gmina Ujazd, gdzie też ta droga jest takim elementem bardzo specyficznym. To właśnie tutaj, nawet jak tak obserwowałam drogę w obrzędowości, zwyczajowości tradycyjnej, to bez wątpienia jestem gotowa postawić tezę, że odpowiednie pokonywanie drogi modeluje nowy ład odnawianego właśnie świata, konstytuowanego od nowa świata. Będą tutaj ważne różnego typu orszaki, czyli czasami i orszak weselny modeluje porządek, nowy kosmos całej tej młodej pary, ale też i kolędnicze. Zobaczymy oprócz przy okazji tych orszaków magię dobrego początku drogi, tak żeby zacząć jedną nogą, obydwoje prawa, tak żeby równo zacząć. Znamy to, pamiętamy nawet jak odejść od ołtarza po tym, gdy już mamy założone obrączki. To też jest ten moment wyćwiczenia, żeby równo zacząć, bo to też jest początek, magia dobrego początku drogi, magia dobrego przekraczania granic, magia koła, która też się tutaj nam pojawi. Ale z okresem Wielkanocy związane są najbardziej wyścigi po rezurekcji do domu, bo ten, kto gospodarz, który pierwszy dopadnie do swojej furtki, no to ten podobno najszybciej skończy żniwa, będzie miał dużo sił, ale też no, będzie miał co zbierać, ponieważ czeka go powodzenie w uprawach i w hodowli. Od mojego brata, który jest też prawie że mój rocznik, wiem, że do tej pory w wielu miejscowościach dla zabawy tak się właśnie ścigają gospodarze. Bardzo to jest miłe. Uważam, warto kultywować taką tradycję, nawet jeżeli nie mamy już dzisiaj pól na przykład, albo nie zbieramy i niezależnie na urodzaju. Obchodzenie pól w okresie wiosenno-wielkanocnym, na przykład z feretronami, tak jak nocą w Borkach Małych mężczyźni, którzy robią takie bardzo specyficzne bramy, też wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, to też mają tutaj taką potrzebę, aby nocą obejść pola, tak jak my potem będziemy obchodzić. Też na przykład po Bożym Ciele, przed Bożym Ciałem. Pielgrzymki to też jest ten moment, kiedy coś się w nas zmienia, ale ja chciałam w drodze coś się w nas zmienia, ale chciałam kończąc powiedzieć o takich wyprawach, jaką jest Droga Krzyżowa, nawet ta, którą mentalnie przeprowadzamy, odmawiając ją, czy też modląc się stacjonarnie w kościele, a tylko kapłan z akolitami tak chodzą od jednej do drugiej stacji. I to mi się też łączy z dróżkami kalwaryjskimi, ponieważ tam też już w przeciągu całego roku możemy takie dróżki odwiedzać i te kalwarie właśnie tam przeżywać. No cóż, to samo, tak, co i przy Drodze Krzyżowej. Stąd pokazuję Wielki Post, przygotowanie do Wielkanocy i to chcę zakończyć właśnie tą Drogą Krzyżową. To są takie sytuacje, kiedy na przykład profesor Kuźma zapisała w swoich badaniach współczesnej religijności kobiet. Na przykład taką wypowiedź, gdy człowiek się zastanawia, wtedy gdy idziemy w drodze krzyżowej po kalwariach, dróżkach kalwaryjskich, człowiek wtedy się zastanawia nad sobą, że też tak jak Pan Jezus strasznie cierpiał, a ja prowadzę to swoje życie i że trzeba się zmienić. Przejrzałam też wpisy na blogach różnego typu i tam na przykład związane z tym poświęceniem się drodze krzyżowej. Znamy też dzisiaj ekstremalne drogi krzyżowe. Media nas informują o takowych, dzieją się już teraz. Jest na przykład taki wpis: Panie Jezu, proszę zmieniaj mnie na swój obraz. Więc zobaczymy tutaj różne plany życia. Na przykład czasami jest to ta prośba o zmianę w planie zdrowia, w planie macierzyństwa. Bo to błogosławieństwo dla mnie, dla mojej rodziny, o zdrowie dla mojej mamy Zofii akurat. Taki jest wpis. Panie Jezu, proszę Cię o uzdrowienie mnie i dar łaski macierzyństwa dla mnie. Ale też na przykład jest inny jeszcze plan, kiedy przez drogę, pokonywanie drogi, tego trudu drogi możemy projektować swój kosmos, nowy porządek. To jest na przykład relacje z rodzicami, nauka, relacje ze znajomymi. Zuzanka, taki nick internautki. Jezu, dopomóż mi w szkole i w życiu codziennym, abym nie miała kłopotów z rodzicami, kolegami i koleżankami. Albo Panie Boże, proszę o spokój ducha dla mnie i syna i modlitwa za mojego męża, który niedawno zmarł. Czyli znowu możemy projektować ten porządek tymi naszymi małymi, skromnymi działaniami na jednym kawałeczku świata. Możemy projektować kosmos, który sięga aż poza ten widomy naszym oczom i odczuwany przez nasze zmysły świat. I jeszcze inaczej Gosia pisze: nawróć mnie, Panie. Czyli w podsumowaniu można powiedzieć, że dzisiaj, teraz, gdy rozmawiamy u progu Wielkanocy czy w połowie Wielkiego Postu, to warto pamiętać, że oto spotyka się i wiosna, i Wielkanoc, i droga. I razem z tego rodzi się taka kumulacja sensów i kumulacja praktyk, ale też kumulacja sensów. Tak oto droga, która z reguły jest wszystkich i niczyja, jest związana tak antropologicznie z chaosem właśnie, z takim nieokiełznaniem, jakim zaświatowym nieokiełznaniem. Do tego dodajemy ten obrzędowy hałas, pomieszanie porządków, zawieszenie praw społecznych. A wszystko to dzieje się w drodze i stanie się w drodze, bo może właśnie pomogą te zaświatowe siły i boskie siły zjednać i sprawić, że wyłaniający się z tego chaosu świat będzie po prostu uporządkowany i dobry. Trochę może ten mój wykład wyglądał jak afirmacja chaosu, ale może tak do końca nie jest. Tak, wracamy do tego obrazu. Państwo mogą tutaj poszukać teraz i chaosu, i kosmosu, czy w pięknie tej dziewczyny jest chaos, czy kosmos, w którym ona jest w momencie. Zastanówmy się, w którym momencie teraz my jesteśmy. Jeżeli ktoś odczuwa, że jest jakiś natłok myśli, natłok spraw, jakieś zamieszanie w życiu, że dzieje się za dużo, to może nie bójmy się tego chaosu, bo myślenie magiczne, obrzędowość polska, myślenie mityczne uczy nas, że to po prostu jest okazja do ukonstytuowania i do zbudowania swojego, ale oczywiście też i naszego świata wedle naszych marzeń. Dziękuję.
Pani profesor Katarzyna Smyka, teraz Państwo pytania. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Maciej Wojewódzka. Bardzo interesujący wykład, pani profesor. Pozwolę sobie, jeśli może, zadać dwa pytania. O, dobrze. Można na siedząco, będzie wygodniej. Siądźmy sobie wszyscy i... O, dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie dotyczy spojrzenia na połączenia magii z obrzędami wielkanocnymi. Tutaj oczywiście możemy zwracać uwagę na wzmacnianie przez magię religijności, ale także, czy pani profesor nie zauważa takiej tendencji do sytuacji wzmacniania obrzędów magicznych wraz z upadkiem systemu religijnego, w tym w Polsce. Tutaj na przykład spójrzmy na choinkę, o której pani powiedziała. Dla mnie choinka jest znacznie bardziej sugestywnym symbolem gorejącego krzewu niż menora. Jeśli spojrzymy na choinkę tą tradycyjną z palącymi się świeczkami, no to jest gorejący krzew. I drugie pytanie, jeśli mogę, troszkę bardziej osobiste, ale nie z ukrytego. Otóż wspomniała pani profesor o magii koła. Ja zauważam u pani profesor trzy urocze symbole koła. No przede wszystkim chusta, oczywiście urocze bransoletki, które pani demonstrowała podczas wykładu również w bardzo uroczy sposób. I trzeci symbol, zegarek, który jest ewidentnym symbolem pewnego rodzaju kosmosu. Ja osobiście jako ciekawostkę może odszedłem od noszenia zegarka, gdyż sugestywnie on mnie jakoś za bardzo porządkował. W tym momencie się czuję bardziej wolny. No i pytanie, czy to jest zupełnie przypadkowy dobór symboli koła u pani profesor, czy to jest jakieś kobiece paramagiczne dążenie? Dziękuję bardzo.
Zacznę od tego ostatniego pytania. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję też w ogóle Państwu za wysłuchanie. Już teraz po tym, jak zrobiłam kodę wykładu, to chcę serdecznie podziękować. No więc nie, to są przypadkowe. No akurat bransoletka tak jest, no, że one są okrągłe, tak samo jak nasze inne okrągłe ozdoby na szyi. Tak? Natomiast to koło, ta magia koła, magia czasu, zegarka, tak? My widzimy tarczę zegarka okrągłą. Z takiego myślenia magicznego, mitycznego, to będzie istotne, że wskazówki idą zgodnie z kierunkiem słońca. My dzisiaj mówimy zgodnie z kierunkiem, z kierunkiem wskazówek zegara, w którą stronę mamy się obracać, a jeszcze najstarsi mieszkańcy polskich wsi powiedzą, że to ze słońcem powinno być. Pamiętam kiedyś podczas badań gdzieś w okolicy Radzynia, Podlaskiego, Łukowa, w połowie drogi, właśnie pani mi mówi, no nie, ponumerowali nam wieś od nowa, ale to nie może się dobrze skończyć tutaj u nas, ponieważ ponumerowano przeciw słońcu. Czyli nie odwrotnie, nie mówiła, że niezgodnie ze wskazówkami zegara, więc to tak, tylko to ma wspólnego, bo tak naprawdę to liniowe mierzenie czasu jest obce myśleniu tradycyjnemu. To znaczy znajdziemy przede wszystkim w myśleniu mitycznym i magicznym kołowe wyobrażenie o czasie, czyli że ono tak, ten czas tak się toczy, i wszystko się zawsze powtarza, pory roku się powtarzają. Teraz cytuję moją rozmówczynię, bo mogą Państwo nie wiedzieć, że doktorat napisałam na temat choinki, no. Więc też rozmówczyni, która mi tłumaczyła, dlaczego są bombki na choince. To jest takie okrągłe, jak obrączki, które mają znak, że to się, ta miłość i związek ma się nigdy nie skończyć. Tak samo ta okrągła bombka, że świat tak się toczy. I wszystko się powtarza, pory roku, dni i tak dalej. Rzeczywiście jest w myśleniu magicznym przede wszystkim czas kołowy. A zegarek, chociaż ma okrągły cyferblat, to on pokazuje nam ten czas liniowy, że coś było przed Chrystusem, coś było po Chrystusie. A dla myślenia magicznego to będzie przesilenie i coś było przed Wielkanocą, między Wielkanocą a Trzema Królami. Coś było po Wielkanocy, coś było po Bożym Ciele i tak dalej. Czyli to jest ten inne mierzenie czasu. Ale starzejemy się i w tym czasie niestety tak samo.
Na półkuli południowej, kiedy to słońce dokładnie obraca się tak, jakby te wskazówki zegara w przeciwną stronę.
Dobrze, przebadam ten temat. Tak chciałam wybrnąć trochę, może, bo nie jestem. Rzeczywiście, to jest dobre pytanie.
Kto z Państwa?
Pan też miał jeszcze jakieś jedno, tylko długopisu nie wzięłam, nie zanotowałam, to pierwsze. Ale to pan mi przypomni jedno słowo, to ja już...
Ale skoro słuchają tak na internecie, żeby skorzystać z mikrofonu. Pierwsze pytanie dotyczyło wypierania przez magię, znaczy wypierania, zastępowania magią upadku systemu wiary. Czyli w tym przypadku choinki, która dla mnie jest sugestywnym symbolem gorącego krzaku, silniejszym nawet niż menora, w kierunku, jak pani profesor wspomniała, bombek, ozdób, takich magicznych rzeczy. Czy zauważa pani profesor właśnie taką tendencję?
Tak, jest to na pewno... Tak, w ogóle choinka to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ jest bliska bardzo wielu kulturom, ludom, osobom, nawet tak osobiście bardzo ją lubimy. Została też bardzo szybko zaadoptowana przez media, a zwłaszcza przez różne kampanie reklamowe. Choinka sprzeda wszystko, jak Państwo zobaczą. Dlatego, że bardzo pozytywnie nam się kojarzy, bardzo pozytywnie lubimy. Wbrew pozorom, nawet jeżeli ktoś przeżywał coś niezbyt miłego w czasie świąt Bożego Narodzenia, no to jednak choinka daje jakiś taki oddech, zmienia atmosferę, ma taką siłę zmiany, też zmiękcza nasze serca. Więc tu dla choinki w kulturze mamy przyporządkowanych bardzo wiele treści. Akurat ten gorący krzew w moich badaniach nie wyszedł, ale też pytałam specyficzny krąg odbiorców, czyli osoby, które mieszkały starsze, mieszkały przez całe życie na wsi, tak żeby dotrzeć do tych przededukacyjnych, przedgazetowych, przedreklamowych treści, aby je utrwalić. Więc no, choinka może zmieścić wszystko, tak, to trzeba by było powiedzieć. Natomiast jest tak, to co się dzieje, jeżeli chodzi o tę walkę po prostu z karnawałem, tak powiem, czyli walkę treści religijnych, a zwłaszcza chrześcijańskich, a zwłaszcza w naszym kraju z tym wyznaniem rzymskokatolickim i treści magicznych. Gdy patrzymy na historię kultury, no to dostrzeżemy, że te magiczne były starsze, ale zobaczmy, że one nie są, że one też są religijne. Czyli też nawet jeszcze był, zanim na tereny polskie przybyło chrześcijaństwo, to też była religia, była religijność. My dzisiaj mówimy mitologia, ale przecież mitologia to też był system religijny. To nam pokazuje, że jest w nas ta potrzeba wiary w jakąś transcendencję. No, sytuacja we współczesnej kulturze jest taka, zwłaszcza u nas, że może czasem i niektórym jest coraz trudniej wierzyć w tych i żyć w tym rytuale, w tym rycie, powiedzmy, który znamy z religii, lekcji religii z Kościoła. Ale i to nic dziwnego, że będziemy szukać jakiegoś zastępnika, bo jednak człowiek ma potrzebę, czy wtedy jak jest szczęśliwy, to widzi, że gdzieś jest coś na górze. A gdy jest mu źle, no to jeszcze bardziej. I chyba, wie pan, po prostu musimy przeczekać. Wtedy się zmieniają.
Państwo, że ma pytanie?
Jest pani Marianna Krill. Pani Marianno, jak obrzędowość wiosenna na Ukrainie w czasie wojny? Czy wojna zagraża i w jakim sensie wojna zagraża obrzędowości wiosennej?
Ja bym powiedziała, że wojna jest impulsem do tego, żeby ludzie, którzy tego wcześniej nie znali, nie poznali, poznawali. I duże miasta są takim miejscem, gdzie to wraca. Wydaje mi się, że przepraszam, że to jest absolutnie, ale jest też trochę w takim okrojonym stopniu. Dlatego, że na przykład wiemy takie przekazy od starszych kobiet na wsi, że owszem, chciałoby zaśpiewać, ale nie na dworze, żeby nie słyszeli, bo tutaj właśnie był pogrzeb kilka dni temu wojskowego albo jeszcze jakaś inna sytuacja, więc przepraszam. A z drugiej strony też to, że mniej jakby, kiedy mamy na przykład po Wielkanocy w ciągu tego tygodnia jasny tydzień, tak? Czyli taki tydzień światła, mamy wiosenne zabawy obok cerkwi, chaiwki, wesnianki, różnie to nazywa się, to też jest, ale dzisiaj jeszcze bardziej podkreśla się właśnie tę tożsamość, że to jest ważne, żeby to kontynuować, żeby być razem, żeby spotykać się, bo przecież właśnie o kulturę też walczymy. Ale zauważyłam tutaj jeszcze taki inny wątek a propos tego chaosu, że właśnie też w tych obrzędach z jednej strony one te właśnie takie powielkanocne korowody, śpiewy, pieśni mają taką symbolikę, że tutaj witamy przyrodę, że wszystko dorasta. Bardzo często te treści też są powiązane z roślinami, z dojrzewaniem, ale z drugiej strony właśnie tam jest chaos i każda z tych zabaw dąży do tego, żeby stworzyć porządek. Absolutnie każda. I to też jest takie bardzo ciekawe w tym. Natomiast jeszcze wracając do pytania pani profesor, to ja tutaj miałam w Warszawie taką sytuację 2 lata temu, kiedy było bardzo dużo wojennych migrantów z Ukrainy i też różne ośrodki organizowały śniadania wielkanocne dla nich. Jedno z takich to było bardzo duże, no nie wiem, no tam było z 1500 osób chyba. Było w Teatrze Nowym na Mokotowie i mnie poprosili, żeby organizować dla nich takie właśnie wiosenne zabawy. Właściwie to dla dzieci. I to był ogromny plac, tam było z 500 dzieciaków. No dużo, ja jeszcze takiej ilości, tak żeby na takiej zabawie nie widziałam nigdy. Chyba, że może na zdjęciach gdzieś dawnych, tam z lat 90. w Lwowie czy w Tarnopolu, w moim mieście. No i ja tam jakoś my to wszystko ogarnęliśmy, mieliśmy teksty wydrukowane, trochę uczyliśmy tych dzieci też z rodzicami i później po prostu już wracałam do domu ze swoją rodziną akurat i do mnie ludzie takim łamanym językiem ukraińskim mówiły, że po raz pierwszy dzisiaj wykonywali pieśnię w języku ukraińskim z Kramatorska. To było dla mnie no naprawdę coś niezwykłego i myślę, tak, teraz to ma sens, teraz właśnie musimy to robić, jeśli umiemy, to trzeba to przekazywać. I to były naprawdę takie obrzędowe pieśnie z Podola, z zapisów Kolberga, także no, bardzo ciekawe.
Bardzo dziękujemy. To były pieśni wiosenne, tak? Mamy zabawy wiosenne rzeczywiście, a to huśtawki na przykład, krężawki. Właśnie takie, żeby prawdopodobnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara na takiej huśtawce zawieszonej na jednej linii na jakimś dużym drzewie we wsi właśnie siadano. To na wschodzie Polski jest to notowane, właśnie tak huśtawka, krężawka. Tak, żeby puścić świat w ruch i żeby to było ze słońcem. Co nam z kolei trochę przypomina tę sytuację, jak był generalnie przed Bożym Narodzeniem zakaz Wigilię, zakaz przędzenia prac z ruchem obrotowym, tak żeby niechcący w tym dniu, w Wigilię, ona kumuluje sensy magiczne i tam jest to znowu nastawienie na te projekcje kosmosu z chaosu, tak żeby niechcący właśnie wszystko zawsze było w dobrą stronę, ale też i niechcący, żeby gdzieś to się nie obróciło przeciwko słońcu. Ale był też nakaz, że trzeba było chociaż 3 razy obrócić kołowrotkiem, kołem kołowrotka albo kądzielą, symbolicznie gospodynie, tak żeby świat ruszył w dobrą stronę. Także te zabawy wiosenne, w nich też Państwo znajdą to koło, które Pan wywołał. Koło, ale w dobrą stronę poruszone.
Można. Pani profesor, mówiła Pani o tym, że tradycją było zdobywanie choinek poprzez kradzieże. Ja myślę, że to się brało stąd, że przed wojną w Polsce lasy były własnością właścicieli ziemskich. Oni chyba nie kradli tych choinek, prawda? Natomiast pospólstwo, które mieszkało na wsiach, widziało, że są choinki, to jedyny sposób to pójść i wziąć, bo nawet chyba nie mieli czym zapłacić. Stąd chyba ta tradycja była właśnie, że trzeba to ukraść, to drzewko. Ja jako bardzo młody chłopiec w latach 50., na przełomie 50., 60., w lesie w Łagiewnikach około Łodzi, tam leśnicy pilnowali właśnie, żeby nie kradziono tych choinek i tam właśnie przychodziłem do nich, oni palili ogniska i pilnowali, żeby tych choinek nie kraść. Także ten zwyczaj kradzieży do dzisiaj chyba jest. To, moment, jeszcze pytanie takie, bo użyła pani też słowa niewód. Ja ciągle słyszę to o niewód, inaczej sieć, to chodzi o sieć, tak?
Tak, to rodzaj no narzędzia.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję bardzo do połowów. Natomiast te kradzieże, tak, to inne kradzieże niż te właśnie od tych leśników, tak? Obrzędowa kradzież. Czasem pamiętajmy, że to chodziło o podkradanie nawet wtedy, gdy jeszcze nie ubierano choinki albo w ogóle nie ubierano, tylko majono gałązkami izbę, zielonymi iglastymi gałązkami tę izbę na święta, na Wigilię, na święta Bożego Narodzenia. Więc to nawet nie chodzi o dużą kradzież. Chodzi o to, żeby coś wziąć trochę po kryjomu, niezgodnie, no powiedzmy, z obowiązującymi prawami, zwyczajami, tylko właśnie tak. Tym sposobem na przykład zaraz powiem przykłady, a potem interpretację tego. Tym na przykład sposobem, jeżeli były zwyczaje chodzenia ze zwierzętami, obchodzenia, kolędowania między Bożym Narodzeniem albo drugim dniem świąt, a Trzema Królami, chodzenie, składanie życzeń, grupki chłopców, przebierańców z gwiazdą i między innymi też z żywymi zwierzętami, to też chodziło o to, żeby to zwierzę wyprowadzić pokryjomu od gospodarza. A gospodarz udawał, że on nie wie, że mu podprowadzają, no bo przecież jemu samemu zależało, żeby też to zwierzę miało ten koń na przykład, czy byk, którego mu wyprowadzano, żeby miało jeszcze większą magiczną moc. Więc to było takie porozumienie, że jasne, ty z mojego lasu sobie tych parę gałązek weźmiesz, ja z twojego, tak? Można powiedzieć pożyczanie, użyczanie, byśmy dzisiaj użyli tego słowa, ale to była ta obrzędowa kradzież. Mówi się tak samo, że gdzieś na ślub trzeba mieć coś pożyczanego, zielonego, niebieskiego i podkradzionego. Kradzione nie tuczy, mówi. Tak, kradziona, tak, rzeczywiście, tak. Chociaż ten, od którego my to kradniemy, czy podkradamy, to on wie, że tak, no to dobra, odwróć się, bo ja tutaj, prawda, nawet czasem gramy w tę grę, żebyś nie wiedział, że ja ci podkradam, tak, bo to ma większą moc. To jest właśnie ten sposób myślenia. Tutaj by należało to zauważyć, że to, co kradzione, czyli brane na lewo, tak samo zrywane lewą ręką za plecami. Na przykład tak niektóre zioła zbierały zielarki. Nie prawą ręką sprzed siebie, tylko lewą ręką i zza pleców, czyli to znaczy z innego świata. To znaczy z innego świata i dlatego jest ta większa moc tamtej przestrzeni sakrum.
Ja chciałam spytać o magicznych sposobach zapewnienia sobie pomyślności. Rozumiem, że to jest tylko pani naświetliła, że tak rzeka opowiedziała o pewnym segmencie, prawda, życia polskiego związanego z katolicyzmem, bo na przykład bardzo ciekawe pewnie są zwyczaje i rzeczy u polskich cyganów, prawda, przenikanie się też w kulturze, w rzeczy jakieś dybuki żydowskie czy coś takiego. Czy ktoś to bada i są jakieś opracowania tego typu? Bo myśmy tutaj tylko poznali, prawda, jeden segment.
Tak, to był jeden segment, troszkę bliżej Wielkanocy. Raczej po to, żeby Państwu pokazać, jak można patrzeć, z jakich perspektyw na zwyczaje i wielkanocne, które przecież są żywe. Tak. Więc nawet na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w tym instytucie, z którego pochodzę, czyli Instytut Nauk o Kulturze, tam jest osobna właśnie katedra gdzie specjaliści badają kulturę żydowską, historię, kulturę Żydów pod różnymi względami, więc jak najbardziej taką literaturę mogę pani dostarczyć. Z Romami jest trochę kłopotu, ponieważ to ja teraz sobie uświadomiłam, że już mam nawyk, co ta poprawność polityczna z naszą kulturą i myśleniem robi. No właśnie, więc z tym jest o tyle kłopot, że mamy takie badania i profesora Mroza na przykład, ale jest z tym kłopot, ponieważ to była oralna była i jest tak mocno nastawiona na oralność, a zwłaszcza dosyć zamknięta kultura. Pamiętamy papuszę, która zaczęła zapisywać wiersze i to już było wykroczenie przeciwko, to już było skalanie. A oprócz tego jeszcze w swoich wierszach przemycała elementy światopoglądu romskiego i to też uważano za wykroczenie, więc jest w tym kłopot, ale też społeczność romska się i na to otwiera, dzieli się tą wiedzą. Bardzo piękne takie opowieści na przykład o zwyczajach, wierzeniach związanych z ogniskami. To ja wiem właśnie z lektury romskich przekazów, że tutaj ta część pod nosem, właśnie ta przestrzeń, to jak Romowie wierzą, pochodzi stąd, że jak dziecko będzie się rodzić, to wtedy przychodzi anioł i mu kładzie palec na ustach i mówi, żebyś nie opowiadał na ziemi tego, co jest w tej przestrzeni sakrum, w tym świecie, w zaświatach. Także gdzieś tam to sakrum gdzieś będzie pewnie podobne. Oczywiście by trzeba było pytać, inaczej może Romowie nasi, pewnie inaczej Birgitka Roma, inaczej równinni Romowie, a inaczej też pewnie w drugiej stronie świata, zwłaszcza na drugiej półkuli. Bo to przecież też mamy to łączenie, zawsze kultury się przenikają, tak? Mamy nie tylko urodę, czy w urodzie romskiej będziemy widzieli Indie, nie tylko w tym, jak się ubierają, będziemy widzieli Indie, skąd do nas przybyli, no ale też po drodze zbierali wiele innych elementów kultury, no dlatego, że trochę się asymilujemy, ale czasem też i dobrze w tej asymilacji właśnie bardziej czuć swoją odrębność i wtedy wiemy, o co dbać, żeby nasz ten rdzeń, kor tożsamości zachować.
A czy ja się mogę zapytać o coś? Chciałam powiedzieć kilka słów na temat tych obrotów. Otóż rzeczywiście obrót taki zgodny z ruchami wskazówek Zegara jest obrotem uprzywilejowanym. Ale mi się wydaje, że to jest tylko kwestia naszej kultury. Po prostu często mamy do czynienia z takim kierunku ruchu obrotowego.
Prawostronny ruch, prawda? Prawostronny ruch drogowy.
No tak, tak. No.
A jak będzie lewostronny, no to już lecimy.
No tak, no w Anglii jest akurat odwrotnie, prawda? Ciągle. No tak, to jest kulturowe. Zaraz już się zgubiłam, co chciałam powiedzieć. Ale właśnie, ale z każdym takim obrotem prawoskronnym, znaczy zgodnym, ja go nazywam prawostronnym, prawda? Zgodnym z ruchem wskazówek zegara jest jednak związany ruch odwrotny. Nawet na ten nasz poczciwy zegarek, jeżeli spojrzymy od spodu, że tak powiem, weźmiemy tak, sobie możemy wyobrazić, że te wskazówki obracają się jednak odwrotnie, prawda? Czyli z każdym ruchem, to znaczy ja jestem fizykiem, i, że tak powiem, mam może takie ograniczone spojrzenie na świat i takie techniczne może trochę, ale rzeczywiście z tym każdym prawostronnym jest związany nieuchronny prawostronny.
I my też w myśleniu magicznym, tym mitycznym, też to dostrzeżemy, chociażby na Wielkanoc na pisankach. Także jest ta potrzeba, jeżeli fajeczka jest zakręcona w lewą, to ta po drugiej stronie będzie zakręcona w przeciwną stronę na przykład, tak? Jeżeli mamy spiralę, to pełna spirala to jest taka litera S, S-ka zakręcona w tę, a druga S-ka zakręcona w drugą stronę. Więc ta potrzeba zrównoważenia prawego lewym jest istotna. Tutaj może warto przypomnieć Iwanowa Toporowa i całą myśl, że można kulturę opisać za pomocą opozycji binarnych. No więc ta binarność pokazuje, że no, jak jest mężczyzna, to gdzieś musi być żywioł kobiecy, żeby w świecie była równowaga. Że sam dzień, samo słońce, no nie jest dla naszej kultury akurat, mówię o słowiańskiej kulturze, nie jest dobre. Potrzebujemy też i cienia, i nocy, tak? Jakie słońce i cień, las, dom, para, nie para, wilgoć i suche. Teraz wymieniam te opozycje zieleń, zielone i właśnie też martwe. Wymieniam te opozycje. Obcy swój, bardzo piękna i bardzo mocna opozycja. Więc żebyśmy my czuli się zrównoważeni, no to potrzebujemy tej właśnie i tego ruchu w prawo i ruchu w lewo, to się zgadzam. A to, co pani pokazała, że my patrzymy z tej strony na zegarek, a przecież z drugiej strony jest inna, te same wskazówki idą w inną stronę, chociaż wiedzą państwo, i tak się tak samo starzejemy, niezależnie w którą stronę idą. Ale to nam pani pokazuje na inny bardzo ważny aspekt, do którego my kulturoznawcy ciągle wracamy, czyli perspektywy, z jakiej się patrzy. I to jest bardzo też piękne w badaniach kultury, że jesteśmy uczulani, tak samo potem ja uczulam studentów, no dobrze, ale z czyjej perspektywy na to spojrzysz? I teraz z tej perspektywy oceniasz to tak, a może z innej perspektywy całkiem, a może w takim razie nie oceniaj, tylko przyjrzyj się, że jest ta różnorodność i ta różnorodność spojrzeń trzeba chronić, bo to jest siła naszej kultury, nas.
Czy ktoś z państwa jeszcze miałby ochotę, bo powoli zbliżamy się do finału? To jeśli nie, to ja bym się chciała podzielić traumą z dzieciństwa, ponieważ jestem ze Świętokrzyskiego i w szkole kiedyś kazali nam topić marzannę, ale niestety nie opowiedzieli, albo ja nie pamiętam tego dokładnie, dlaczego ja mam topić jakąś dziewczynkę. I tak to sobie wyobrażałam, że marzannę mamy wsadzić właśnie do tego. I ja wiem, że kukła, ale mimo wszystko wywoływało to we mnie, muszę przyznać pani profesor, jakieś takie ogromne opory wobec tego, bo nie opowiedziano nam całej tej historii, że to i prasłowiańskie najpewniej, że i to jest jakaś bogini z tamtego okresu. I to oczywiście się tam transponowało przez kolejne stulecia. Mimo wszystko no nie było to łatwe. I tym się z państwem podzieliwszy, chciałabym zapytać na koniec, który rok był ważniejszy? Bo powiedziała pani nowy rok, że był ten nowy rok grudniowy i nowy rok jakby na otwarcie przyrody. To jest bardzo ciekawe, nie słyszałam o tym w ten sposób. To który był ważniejszy?
Tak, to się dosyć długo ważyło. No, ostatecznie zwyciężył ten rok solarny. To rok solarny, więc teraz właśnie pani z tym myśleniem ścisłym mogłaby nam pewnie dopowiedzieć czemu, ale chciałam państwu przypomnieć, czy może zachęcić do tego, żeby w wolnych chwilach w czasie Wielkanocy zerknąć w ogóle, jak się kształtowało ustalenie początku roku, bo w naszej kulturze ten początek roku, w naszej kulturze, mówię o starożytnym Rzymie, on był też wyznaczony w pewnym momencie na wiosnę, że no powiedzmy 1 stycznia był w maju albo w kwietniu. Tak, czyli początek roku był w maju albo w kwietniu. Właśnie z łaciny znamy, pochodzi słowo kalendarz, które wynika ze słowa kalendę, a więc początek miesiąca, który ogłaszano uroczyście, klikoni, dzisiaj byśmy powiedzieli, ogłaszali, że oto dzisiaj jest ten pierwszy dzień miesiąca, a szczególnie mocno ogłaszano pierwszy dzień pierwszego miesiąca, czyli ten nowy rok, różnymi sposobami. No i przez wiele stuleci nowy rok, ten pierwszy miesiąc roku to był na wiosnę. Także, ale podejrzewam, że już nie wrócimy do tego.
Chociaż całkiem logiczne, tak? Tak mi się wydaje, prawda? Profesor Katarzyna Smyk, oklaski. Dziękujemy serdecznie za to, że pani profesor do nas przyjechała z Lublina, a za miesiąc mamy gwiazdę stałą. Przyszła dyrektorka i zabiera mikrofon.
Tak, przepraszam, bardzo mam taki zwyczaj niedobry. Nie wiem, czy to jest przesąd, czy cokolwiek innego, czy to magia. W przyszłym miesiącu, jak zwykle, profesor Obirek, to czy kwiecień bez profesora Obirka byłby jakiś smutny? On już się przyzwyczaił i chcę powiedzieć, że będzie mówił absolutnie a propos, chociaż nie było to jakoś z nim w ten sposób ustalone, czy można mówić o zmierzchu religii w XXI wieku. I tak ładnie nazwał to game over.
Chciałam powiedzieć, że nie ma przypadków, że ja te koła, że to jednak tutaj gdzieś gwiazdy tak powiedziały, tutaj też nie ma przypadków. Tak.
A w maju, przypominam, że będziemy nadrabiać zaległości. Nasza prelegentka, która miała mówić o neuroróżnorodności, nie była w stanie mówić w lutym, ale to samo będzie mówić w maju, będzie mówić o neuroróżnorodności, a na razie od moich dwóch ojców, matek, założycieli nie udało mi się doprosić o to, co będzie w czerwcu, ale już w przyszłym miesiącu na pewno będziemy wiedzieć. No i chyba nie pozostaje nic innego, jak życzyć wesołych świąt, a przynajmniej miłych świąt.
Nowego roku.
Szczęśliwego Nowego Roku, wesołych świąt i żeby przestała być zima i zaczęła być wiosna z powrotem, bo była w sobotę i może do nas wróci, przynajmniej w następną sobotę.
Zuzanna Teplicka, Karolina Głowacka, profesor Katarzyna Smyk i Państwu dziękujemy. Do zobaczenia.